Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Witamy i zapraszamy. Na początek zapytamy o to, w jakiej sytuacji są wielkopolskie szpitale na progu nowego roku.
Dłużej musimy oczekiwać na zapłatę za świadczenia wykonane ponad umowę, zarówno te, które traktujemy jako nielimitowane, jak i te, które teoretycznie są limitowane.
Szpitale liczą na pieniądze jeszcze w tym roku.
Jak rozpoznać udar i jak go leczyć? Tego można się było dowiedzieć w Poznaniu podczas specjalnego spotkania. Warsztaty udarowe przyciągnęły wielu mieszkańców.
Większa świadomość tego, co nas może spotkać, na pewno jest tutaj pożyteczna.
Chciałabym się czegoś dowiedzieć na ten temat, a o tym się nie mówi. A chciałabym czerpać wiedzę od specjalistów, a nie z internetu.
Już wiadomo, że będą kolejne takie spotkania.
Ksiądz dr Arkadiusz Nowak z tytułem doktora honorowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu to wyróżnienie m.in. za walkę przeciwko stygmatyzacji osób zarażonych wirusem HIV.
Pewnie gdybym powiedział, że nie ma już przejawów dyskryminacji, nie byłoby to do końca prawdziwe, no bo zawsze znajdziemy takie osoby, które będą myślały inaczej, będą się bały, nie będą wierzyły medycynie, ale to są już incydentalne przypadki.
Ksiądz dr Arkadiusz Nowak jest pierwszym duchownym z tytułem doktora honorowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. O uroczystości powiemy po muzycznej przerwie.
Na koniec będzie o nowej grupie wsparcia dla seniorów w Poznaniu.
Grupa jest skierowana dla osób z diagnozami psychiatrycznymi, neurologicznymi, mogą być to otępienia w chorobie Alzheimera, czy też po udarach.
Z seniorami pracują psychologowie i terapeuci. Gdzie się zgłosić? Proszę nas słuchać. Podamy wszystkie szczegóły. Zapraszamy na pół godziny z Wielkopolską Medycyną.
Magazyn na zdrowie.
23 miliardów złotych może zabraknąć w przyszłorocznym budżecie NFZ. Takie są szacunki Ministerstwa Zdrowia. Rząd zasypuje tegoroczną dziurę funduszu, która sięga 14 miliardów. Do NFZ jeszcze w tym roku mają trafić pieniądze z Funduszu Medycznego.
Szpitale wciąż czekają na pieniądze za nadwykonania. Liczą, że do końca roku dostaną środki za trzeci kwartał. Im większy szpital, tym ta kwota jest wyższa.
Niewątpliwie mamy większe problemy niż w latach poprzednich.
Mówi zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu, Stanisław Szczepaniak. To szpital z największym budżetem na leczenie w Wielkopolsce.
Dłużej musimy oczekiwać na zapłatę za świadczenia wykonane ponad umowę, zarówno te, które traktujemy jako nielimitowane, jak i te, które teoretycznie są limitowane, jakkolwiek ze względu na dobro, zdrowie pacjentów nie możemy ich odkładać w czasie.
Czyli nie ma przekładanych zabiegów?
Nie, żadnych pilnych zabiegów nie przekładamy, chociaż oczywiście grudzień jest miesiącem, który tradycyjnie jest, nieco spowalniamy swoją działalność, szczególnie w okresie świątecznym, tą planową, natomiast nie ma mowy o żadnym odkładaniu zabiegów pilnych czy onkologicznych.
Szpitale uniwersyteckie to te, które wykonują najbardziej specjalistyczne zabiegi. Renata Wachowicz, członek zarządu Polskiej Unii Szpitali Klinicznych, mówi, że szpitale nadal nie wiedzą, ile pieniędzy dostaną jeszcze w tym roku z NFZ.
Sytuacją, którą mamy w tym roku, nas troszkę zaskoczyła. Mamy zapłacone w niektórych województwach nadwykonania za pierwsze półrocze, natomiast drugie półrocze w tym momencie jeszcze jest dla nas niewiadomą. Też nie wiemy jako dyrektorzy, jakie środki ostatecznie otrzymamy. Nie zdecydowaliśmy się na żadne ruchy związane z blokadą zabiegów planowych. One są realizowane, dlatego że wysokospecjalistyczny charakter ośrodka nie pozwala nam na jakieś takie ruchy, które by zblokowały dostęp dla pacjentów, którzy dla nas są najważniejsi. Przy udzielaniu wysokospecjalistycznych świadczeń zdecydowanie musimy więcej mieć personelu i oczywiście odpowiedni potencjał sprzętowy.
Szpitale w Wielkopolsce czekają na miliony złotych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Im większy szpital, tym te kwoty są wyższe.
Za drugi kwartał pozostaje nam trochę świadczeń do zapłacenia.
Jakie to są kwoty?
W przypadku naszego szpitala według stanu na koniec października to jest ponad 100 milionów złotych.
Czyli ogrom pieniędzy.
Ogrom pieniędzy, tak. Szpital sobie mimo wszystko radzi. Musimy jakieś dodatkowe uzgodnienia z dostawcami leków zawierać, tak żeby odroczyć niektóre płatności, tak żeby to szpital nie był jedyną jednostką, która ponosi konsekwencje tych opóźnień w płatnościach ze strony funduszu. Ale cały czas sobie radzimy. Szpitale kliniczne, jeżeli są w dobrej sytuacji, to dlatego, że większość z nich 10-15 lat temu przechodziła przez duże trudności finansowe, przeszła przez trudne procesy restrukturyzacji, przeszły szpitale kliniczne chyba w największym stopniu przez procesy konsolidacyjne. Nie ma wątpliwości, że duże jednostki mają większy potencjał, osiągają efekt skali i z tego korzystamy, a nie z tego, że jesteśmy w jakiś szczególny sposób w systemie traktowani.
Ministerstwo Zdrowia chce optymalizować strukturę szpitali, a dyrektorzy liczą na stabilne warunki finansowania.
Myślę, że trudno jest znaleźć złoty środek. Na pewno pewne działania, które były poczynione kilka lat wcześniej, w tej chwili skutkują właśnie wydatkowaniem środków chyba nie w te obszary, które powinny być finansowane. Jeżeli system udałoby się poukładać, a przede wszystkim zarządzający mieliby bardziej realną wiedzę co do możliwości finansowania i gospodarowania tymi środkami, które przychodzą z Narodowego Funduszu Zdrowia, być może pozwoliłoby to na wiele zmian. My jako Polska Unia Szpitali Klinicznych daliśmy kilka tez, postulatów obecnej pani minister, widząc problemy, które są w systemie. Mamy nadzieję, że to po wielu dyskusjach również będzie wzięte pod uwagę. Widzimy obszary związane chociażby z współpracą z ośrodkami POZ-owymi, z funkcjonowaniem SOR-ów.
Na sytuację szpitali wpływają rosnące koszty pracy i ustawowe podwyżki wynagrodzeń personelu. Na to, jak mówią dyrektorzy, nie mają wpływu.
Poziom finansowania wynagrodzeń medyków jest pewną decyzją polityczną. My jako menedżerowie szpitali musimy się po prostu do niej dostosować. Ochronie zdrowia przede wszystkim jest potrzebny spokój i zmiany ewolucyjne, bo wszystkie rewolucje prowadzą do przede wszystkim do większego zamieszania przez jakiś okres czasu. Natomiast na pewno klasa polityczna musi sobie odpowiedzieć, jaką ochronę zdrowia chce budować i w związku z tym, jakiego rodzaju nakłady finansowe powinny być na nią przeznaczane. My musimy w tych odpowiedziach klasy politycznej się odnaleźć.
O choroba! Jak to się leczy?
Ogromne zainteresowanie warsztatami udarowymi zorganizowanymi na początku grudnia przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny przy ulicy Przybyszewskiego w Poznaniu. Przyszło wiele osób, które, jak głosił tytuł prelekcji, chcą uciec przed udarem.
W trakcie spotkania neurolog opowiadała w przystępny sposób o objawach i leczeniu udarów mózgu. Była też nauka prawidłowego mierzenia ciśnienia krwi i wykład o rehabilitacji chorego. Ze względu na zainteresowanie, kolejne takie warsztaty zostaną zorganizowane w styczniu.
Czyli mamy tak, możemy objawy szukać na twarzy, kończynach górnych, dolnych, czyli ręka, noga, z mową problemy, z widzeniem. Pamiętamy?
Tak? Na przykład mój mąż miał udar we wrześniu. On się dziwnie zaczął zachowywać i nie miał żadnych z tych objawów i pytał się, co się dzieje. I on odpowiadał na pytania, ale masz udar, dzwonił po karetkę, że nie, nie. I potem z minuty na minutę okazywało się, że właśnie nie potrafił rozpoznać telefonu. No i w ciągu kilku godzin, on był w szpitalu w ciągu 20 minut, ale...
Z czasem różne objawy się pojawiają i dolegliwości i no, większa świadomość tego, co nas może spotkać, na pewno jest tutaj pożyteczna, także korzystam z takiej możliwości i profilaktyka jest jak najbardziej wskazana.
Ale czy ma pan jakieś już doświadczenia? Ktoś z bliskich miał na przykład udar albo miał podobne dolegliwości?
No w rodzinie się zdarzały, tak.
Chciałabym się czegoś dowiedzieć na ten temat. Wydaje mi się, że to jest ważne zagadnienie. A o tym się nie mówi. A chciałabym czerpać wiedzę od specjalistów, a nie z internetu.
Do tej pory jak było z pani wiedzą, jeżeli chodzi o udar?
Wiemy i czytamy, jeżeli nam się coś zdarzy gdzieś w okolicy, to wtedy przynajmniej ja zawsze o tym czytam i dużo wiem, ale potem okazuje się, że zapominam, bo nie wracam do tematu, bo nie ma takiej potrzeby. A fajnie jest posłuchać od mądrych ludzi.
Akurat teraz w rodzinie mam też taki przypadek, że teść mojej córki jest po udarze. Leży na Lutyckiej, no i wypisują go do domu, a on nie chodzi. Oczekuje 2 tygodnie na miejsce na rehabilitację w Kiekszu, w domu. Jest żona też schorowana, nie ma. Jakby kto się tym zajął, kto się nim zająć.
To pani jeszcze raz zmierzę.
Ja nic nie czuję. Na lewej ręce, na prawej. Na lewej, bo powinno być na lewej.
Na lewej, tak.
117?
Czy na 85. Dobrze, też.
Ale puls.
Puls ma pan tak, 113 szybki.
Dobra. Eliza Maliszewska, pielęgniarka pełniąca obowiązki oddziałowej.
Będzie pani mówiła tutaj w czasie warsztatów udarowych na temat prawidłowego badania ciśnienia, bo ponoć często jest tak, że robimy to niezbyt dobrze. To powiedzmy, jak powinniśmy prawidłowo mierzyć sobie ciśnienie?
No najlepiej, żeby odpocząć jakieś 10-15 minut przed takim badaniem, ustalić sobie regułę tego dnia, że najlepiej o tej samej porze każdego dnia mierzyć to ciśnienie i dobrać do siebie odpowiedni mankiet do mierzenia ciśnienia. Jak już mamy ten mankiet, mamy aparat, siadamy sobie na krześle wyprostowani, spokojni, zrelaksowani, zakładamy mankiet najlepiej na lewe ramię, 2-3 cm od zgięcia łokciowego. I wtedy mierzymy to ciśnienie. A jeszcze w trakcie pomiaru ani nie rozmawiamy z nikim, ani się nie ruszamy, bo to też ma wpływ.
Po wstaniu na przykład nie mogę od razu tego zrobić jako pierwszą czynność po przebudzaniu, tylko jednak te 10 minut jest ważne.
Tak, chwilę takiego spokoju, tutaj wyciszenia sobie dać na to, żeby zmierzyć, bo mogą być wtedy zafałszowane wyniki, bo to szybko wszystko robię.
W którym wieku powinniśmy zacząć już do tej czynności codziennie przystępować?
Jeżeli mamy już jakieś objawy, wkręci się nam w głowie, jakby czujemy się zmęczeni, to wiadomo, żeby już sobie zmierzyć, bo to może też wynikać z tego, że coś jest z naszym ciśnieniem nie tak, ale no, wydaje mi się, że już koło 40 roku życia powinniśmy taką profilaktykę sobie raz na jakiś czas usiąść i spokojnie zmierzyć to ciśnienie.
Te wysokie parametry to?
Tak. Powyżej 140 to jest ciśnienie skurczowe i 80 ciśnienie rozkurczowe.
Dużo wiem, ponieważ moja najbliższa przyjaciółka miała udar, miała problemy z kręgosłupem. I miała robioną kryoablację. No i w tym momencie, jak ten ortopeda wkuł się jej tutaj w ten kręgosłup, w tym momencie dostała udaru. Ale to było jeszcze tak bardzo dla niej, głupie określenie, korzystnie, no ale jak można powiedzieć. I na sygnale ją przywieźli tutaj. I wyszła bez szwanku. Po prostu żadnych nie ma, no pewnie coś tam ma, ale tak, jak to się mówi, na oko. Wszystko jest w porządku. Mówi, chodzi, działa.
Wiedziała pani wcześniej, że ten czas jest taki strasznie ważny?
Tak, wiedziałam, bo sąsiadka też była po udarze i to się stało w nocy, to już było parę godzin po tym udarze. Oczywiście przyjechało pogotowie i ona nie jest sprawna. Nie leży, ale ma połowę ciała sparaliżowaną.
Jestem fizjoterapeutką, nazywam się Ewa Kozielewska-Zwierska, pracuję w klinice neurologii na pododdziale udarowym i zajmuję się pacjentami po udarze mózgu.
W którym momencie zaczyna się rehabilitacja, kiedy pacjent trafia do Państwa na oddział?
Rehabilitację zaczynamy po badaniu kontrolnym tomografii komputerowej, kiedy od lekarza prowadzącego dostajemy informację, że ognisko udarowe jest nieukrwotocznione i że pacjent jest bezpieczny na tyle, że możemy rozpocząć z nim rehabilitację. W zasadzie to jest 24 godziny po udarze.
Ten czas jest bardzo ważny. Rehabilitacja włącza się jak najszybciej?
Tak, włączamy ten proces rehabilitacji jak najszybciej. Przeprowadzamy taką ocenę fizjoterapeutyczną tego, co jest pierwszą potrzebą naszego pacjenta. Czy to jest kwestia uzyskania stabilizacji w tułowiu, czy praca nad chodem. Każdy pacjent u nas jest rehabilitowany w zależności od swoich potrzeb i możliwości. Zajmujemy się też pacjentami w mieszkaniu terapeutycznym, które stworzyliśmy na terenie naszej kliniki, gdzie pacjenci mogą w warunkach domowych nauczyć się ćwiczeń, dzięki którym będą mogli kontynuować zajęcia w domu.
Przypomnijmy, przyczyną 90% udarów mózgu jest nieleczone lub nieprawidłowo leczone nadciśnienie tętnicze. Do podstawowych czynników ryzyka należą też cukrzyca, miażdżyca, palenie papierosów i picie alkoholu. Teraz muzyczna przerwa, po niej wracamy.
Skończyłam dziś, nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść, na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda. nie wierzę. Tak mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam.
Magazyn na zdrowie.
Od samego początku walczył ze stygmatyzacją osób zarażonych HIV. Stworzył dla nich pierwszy publiczny ośrodek. Był autorem nowatorskich programów profilaktycznych, także dla osób uzależnionych od narkotyków.
Ksiądz dr Arkadiusz Nowak, społecznik, wykładowca i naukowiec, odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Na uroczystości rozmawiałam z prodziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu, profesorem Marcinem Żarowskim i samym wyróżnionym.
Jest to dla nas na pewno wyjątkowa uroczystość, zwłaszcza, że wpisuje się ona w 50-lecie powstania Wydziału Nauk o Zdrowiu, na którym kształcimy na 6 kierunkach, między innymi na zdrowiu publicznym, i tak naprawdę cała działalność doktora Arkadiusza Nowaka jest związana ze zdrowiem publicznym. Był jednym z pionierów zajmujących się problemem AIDS i narkomanii w Polsce. Organizował ośrodki, był członkiem różnych gremiów decydujących przy Ministrze Zdrowia, ale również gremiów międzynarodowych. Jego wyjątkowa empatia, dbałość o dobro człowieka, dbałość o zachowanie godności przejawiły się również tym, że brał udział w zakładaniu całego ruchu na rzecz praw pacjenta.
Też z Państwem współpracuję przy wspólnych wydawnictwach, monografiach. Ta współpraca ciągle jest, tak?
Tak, współpraca jest od jakiegoś czasu. Wydaliśmy już 3 wspólne monografie, a od tego roku również jest formalnie wykładowcą naszego uniwersytetu, ponieważ bierze udział jako wykładowca w studiach podyplomowych dla nauczycieli prowadzących przedmiot edukacja zdrowotna.
Ten tytuł to jest najwyższy honor, który może wręczyć uczelnia, tak?
To jest najwyższe oznaczenie uniwersyteckie. Cała procedura trwa kilka miesięcy. Tutaj wniosek był sygnowany przez wielu profesorów.
Który to doktor honorowy Uniwersytetu?
Uniwersytetu to jest około 90, natomiast pierwszy Wydziału Nauk o Zdrowiu w 50-letniej historii.
No to jest przede wszystkim ogromny zaszczyt dla mnie, za który bardzo dziękuję, ale tak, to jest też również duża odpowiedzialność. No, dotychczasowe moje związki z Uniwersytetem, właśnie z Wydziałem Nauk o Zdrowiu, są już, bym powiedział, owocne, jeżeli chodzi o kwestie chociażby wspólnych wydawnictw, które udało nam się napisać i tutaj wydać, a dotyczą one bardzo ważnych aspektów, dlatego że mówimy o pewnych uwarunkowaniach opieki nad pacjentem. Dotyczy to etyczno-prawnych uwarunkowań opieki nad pacjentem, ale również psychospołecznych uwarunkowań oraz, co jest pewną ciekawostką, duchowych uwarunkowań opieki nad pacjentem. To są 3 odrębne publikacje, ale tą duchowość traktujemy w kategoriach bardzo szerokich, nie tylko tak, jak niektórzy czasami podchodzą do kwestii duchowości, wyobrażając sobie, że ona jest ściśle związana z wiarą człowieka. No, pokłady wartości duchowych są ogromne w człowieku i nie zawsze muszą one ściśle wiązać się z wyznawaną wiarą, choć w większości oczywiście tak jest. Tak, to wielkie zobowiązanie. Mam nadzieję, że dane mi będzie dalej współpracować z Uniwersytetem. I w ogóle bardzo się cieszę, bo w swoim życiu nagrody Mam ich wiele, które udało mi się, tak nieskromnie mówiąc, odbierać w swoim życiu publicznym. Jedna taka, która jest mi szczególnie bliska, to był rok 2000, kiedy odbierałem nagrodę sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, Kofi Annana, właśnie za walkę z nietolerancją i za walkę o prawa osób żyjących z HIV. No i myślę, że w tej całej hierarchii wszystkich tych późniejszych nagród, no zdecydowanie tytuł doktora honoris causa i godność, którą otrzymuję, plasuje się na równi z tą nagrodą, którą otrzymałem z ONZ-u, więc jak czasami tutaj sobie żartuję, jeżeli cokolwiek do trumny będę zabierał, to myślę, że te dwie nagrody ze sobą wezmę. Może będą taką dobrą przepustką do nieba.
Jest pan też, panie doktorze, wykładowcą Uniwersytetu Medycznego, tak, tak. Chyba od niedawna, tak?
Ale ja jestem wykładowcą Uniwersytetu przede wszystkim Zielonogórskiego, Kolegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mam przyjemność wykładać tam takie przedmioty humanistyczne oraz związane z prawami pacjenta, czyli prawa pacjenta, etyka medyczna, humanizacja medycyny. Natomiast tutaj również współpracuję jako wykładowca, ale na studiach podyplomowych z zakresu edukacji zdrowotnej. Te studia kształcą przyszłych nauczycieli właśnie tego przedmiotu edukacja zdrowotna, który to przedmiot, jak wiemy, jest obarczony pewnym piętnem, moim zdaniem bardzo niesprawiedliwego podejścia i krzywdzącego dla edukacji zdrowotnej. No i mam nadzieję, że to się zmieni. Zawsze mi to gdzieś w życiu było bliskie, aby prosić poszczególnych ministrów i zdrowia, i edukacji, by się zastanowili nad takim przedmiotem. No i wreszcie, kiedy on powstał, trochę martwię się, że jest przedmiotem takich politycznych rozgrywek.
Zapytam jeszcze o te pierwsze lata pana działalności, tak, o tą walkę w imieniu zarażonych HIV. Dużo się w Polsce zmieniło po tych trzech dekadach. Nie ma już stygmatyzacji.
Zmieniło się diametralnie niemal wszystko. Znaczy pewnie, gdybym powiedział, że nie ma już przejawów dyskryminacji, nie byłoby to do końca prawdziwe, no bo zawsze znajdziemy takie osoby, które będą myślały inaczej, będą się bały, nie będą wierzyły medycynie, ale to są już incydentalne przypadki. Natomiast to, co mnie bardzo cieszy, to kiedy mówimy o tak zwanym inkluzywnym systemie ochrony zdrowia, który jest otwarty na różnorodność kulturową, ale nie tylko, również na różnorodnych pacjentów, to myślę, że dokonaliśmy kolosalnego kroku, no kilku nawet milowych kroków, jeśli chodzi o stworzenie godnych warunków opieki dla osób żyjących z HIV. To jest naprawdę ostatnia grupa chyba pacjentów, która miałaby moralne prawo do narzekania w dzisiejszych czasach. To jest zasługa bardzo, bardzo wielu osób, które współtworzyły ten system opieki właśnie dedykowany tej grupie chorych. Miałem przyjemność być i na początku tej drogi, i później w trakcie, no jestem do dnia dzisiejszego, bo niezależnie od tego, że wykonuję różne inne role i obowiązki, to wiadomo, że koszula bliska ciału, ta grupa pacjentów jest mi szczególnie bliska.
Na zdrowie.
Powstała nowa grupa wsparcia i terapii w Centrum Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychoedukacji przy ulicy Bystrej w Poznaniu. Seniorzy mogą tam skorzystać z bezpłatnych zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę.
Grupa Neurobalans pod okiem psychologów lub terapeutów ćwiczy pamięć i koncentrację w swobodnej atmosferze. W ramach terapii zajęciowej seniorzy są zaproszeni na przykład do prac manualnych, takich jak malowanie, rzeźbienie czy gotowanie. Cały czas można zapisywać swoich bliskich, którym przydałyby się takie zajęcia.
Zanim wyszła z domu, przygotowała sobie plecak. Włożyła do niego kanapkę z serem, termos z herbatą, mały notes i ołówek. Lubiła zapisywać krótkie obserwacje z wycieczek.
Dokąd wybrała się Zofia?
Do starego
dworca. Który był już nieczynny.
Tak, brawo. I gdzie ten dworzec się znajdował?
Na peryferiach miasta.
Staramy się wejść naprzeciw potrzebom pacjentów oraz ich rodzin w zakresie diagnostyki oraz leczenia, terapii, zaburzeń funkcji poznawczych.
Edwin Borkowski, psycholog, terapeuta środowiskowy i terapeuta zajęciowy w Centrum Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.
Funkcje poznawcze to takie zdolności człowieka do odbierania otoczenia, analizowania tych informacji, przetwarzania ich. Najprościej rzecz ujmując, jest to pamięć, koncentracja, uważność i jeszcze wiele innych bardziej skomplikowanych funkcji, takie jak na przykład wykonawcze, czyli planowanie i realizowanie pewnych zadań. Staramy się zarówno w warunkach domowych, na wizytach środowiskowych, jak i również tutaj w poradni, tworząc takie grupy, leczyć lub też stosować profilaktykę, która ma na celu ograniczenie rozwoju tego typu zaburzeń neurologicznych, psychiatrycznych.
Czy jest duża szansa na poprawę właśnie tych funkcji u osób starszych? Mówi się o tym, że na swoją starość pracujemy przez całe życie.
Naturalnie cofnąć się nie da. Możemy zahamować. Zatrzymać to również za dużo powiedziane. Hamowanie w tym przypadku jest najbardziej efektywne na wczesnych etapach choroby, kiedy ta diagnoza jest postawiona stosunkowo wcześnie. Sama diagnoza właściwie postawiona być nie musi. Najważniejsze jest, żeby interesować się deficytami swoich rodziców czy bliskich, a również, żeby pacjenci czy ludzie sami dostrzegając pewne deficyty, trudności z pamięcią, nawet w prozaicznych przypadkach, gdy coś zostawia się w pokoju obok lub nie pamięta się, po co wyszło się do pokoju obok, notować i próbować rzeczywiście robić coś w kierunku tej diagnostyki. My wykonujemy badania funkcji poznawczych zarówno w ramach tej grupy Neurobalance, jak i oddziału diagnostycznego, czy też psycholodzy indywidualnie takie badania wykonują. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby uzyskać odpowiednie skierowanie od na przykład lekarza rodzinnego, neurologa, psychiatry i się przebadać. To też jest coś, co regularnie warto by było monitorować.
Na początku jest taka rozgrzewka też, żeby jakoś tak rozpocząć, żeby nie dać od razu jakichś trudnych zadań.
Psycholog Dominika Pluta.
I ktoś się nie zniechęcił, tylko właśnie zaczynamy sobie od takich bardziej w grupie, trochę przez zabawę, ale to też są naprawdę ciekawe i bardzo pomocne jakby ćwiczenia. No, też trzeba budować ten kontakt i relacje, żeby też chcieli przychodzić, też chcieli wykonywać, bo wtedy jak jest taka miła atmosfera, to lepiej nam się wszystkim pracuje.
Mamy tu fajnych instruktorów, bardzo sympatycznych. Bywa wesoło.
Grupa liczy sobie na chwilę obecną około 30-35 uczestników. Z reguły na zajęciach pojawia się między 15 a 20 osób. Oczywiście te osoby się wymieniają. Jednego dnia jest ktoś inny, drugiego ktoś jeszcze inny. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. To też jest to specjalnie podyktowane pod potrzeby pacjentów, którzy nie mogą dotrzeć w konkretny dzień lub w konkretnych godzinach.
Jestem osobą po udarze mózgu. Jak miałem udar, to ja byłem 7 dni w śpiączce, jeździłem na wózku inwalidzkim, miałem rurkę do tracheotomii. Sobie zdałem sprawę w szpitalu z tego, że tak jak było kiedyś, to już na pewno nigdy nie będzie i to mi bardzo pomogło, bo nie miałem wielkich oczekiwań, że ja sobie poleżę teraz 2 tygodnie w szpitalu, wrócę do domu i będzie wszystko okej, bo zdałem sobie sprawę, że okej, to już nigdy nie będzie.
A jak pan ocenia tutaj te zajęcia?
Oceniam bardzo dobrze. Zresztą najlepszym dowodem na to jest to, że cały czas chodzę. Oprócz tego tutaj jeszcze korzystam z wsparcia psychologicznego i jeszcze ze wsparcia psychiatry.
Grupa jest skierowana dla osób z diagnozami psychiatrycznymi, neurologicznymi. Mogą być to otępienia w chorobie Alzheimera, parkinsonizm, czy też które zachorowały w wyniku różnych uszkodzeń mózgu, organicznych, nieorganicznych, czyli na przykład po udarach. W tym przypadku warto jest regularnie wykonywać funkcje poznawcze. Zajęcia oczywiście odbywają się 2 razy w tygodniu, natomiast kładziemy nacisk na to, aby również pacjenci wykonywali szereg ćwiczeń codziennie, regularnie. Słowem klucz jest tutaj właśnie regularność.
Jak dostać się do tej grupy?
Projekt trwa od miesiąca i w najbliższym czasie nie zamierzamy tego kończyć. Jest on otwarty, właściwie na czas nieokreślony. Wszystkie oddziaływania w Centrum Zdrowia Psychicznego są bezpłatne. Działamy z ramienia Narodowego Funduszu Zdrowia. Czy to wsparcie psychologiczne, psychiatryczne, czy takie w formie grupowej. Wszystko jest oczywiście bezpłatnie.
Centrum planuje także uruchomić zajęcia dla rodzin i opiekunów seniorów oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Takie zajęcia będą się odbywać raz na 3 tygodnie, a my zapraszamy już za tydzień na kolejny magazyn Na Zdrowie. Do usłyszenia.
Magazyn Na Zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.